Pokój i Dobro ze studia w Niepokalanowie. Witają Państwa
ojciec Remigiusz
i Paulina Wysocka. Słuchają Państwo audycji o zagrożeniach duchowych i nie tylko w Radiu Niepokalanów. Program realizuje Tadeusz Łopaciński. Tydzień temu rozpoczęliśmy temat spirytyzmu. Rozmawialiśmy m.in. o wywoływaniu duchów. Dzisiejsze spotkanie chciałabym rozpocząć od świadectwa, które mam nadzieję pomoże nam rozjaśnić ten temat jeszcze bardziej. Nie jest może ono szczególnie krótkie, ale myślę, że się nam po prostu przyda. Pisze pani Grażyna. Każdy, kto choć raz wywoływał duchy, jest narażony na późniejszą ich ingerencję w swoim życiu. Ja zrobiłam to tylko raz, mając 17 lat, wspólnie ze znajomymi postanowiliśmy zabawić się w wywoływanie duchów. Siedzieliśmy przy stole, trzymaliśmy w charakterystyczny sposób ręce i każdy po kolei zaczął przywoływać ducha znanego pisarza. Wówczas nikt nie miał pojęcia, że to nie duch zmarłej osoby może przyjść, ale po prostu szatan i że to, co robimy, jest grzechem ciężkim. Każdy mówił formułkę okultystyczną, wzywając duszę zmarłej osoby, jednak ku rozczarowaniu uczestników nic się nie działo. Już mieliśmy zrezygnować z tego seansu, ale ja się uparłam, że duch jednak do nas przyjść musi. Zaczęłam go wzywać kilka razy, prosząc o jakiś znak, jednocześnie wierzyłam, że mnie posłucha. I stało się. Nagle, choć wszystkie okna były pozamykane, zaczęły przesuwać się zasłony w jedną i drugą stronę i tak kilka razy. Wszyscy byli wstrząśnięci i przerażeni. Tylko ja byłam dzielna i dumna ze swojej mocy. Uczestnicy zaczęli mnie prosić, abym odwołała tego ducha, by sobie już poszedł. Zaczęłam więc zwracać się do niego z rozkazem, aby już opuścił to miejsce. Zrobiła się cisza i zasłony już nie latały. Wszyscy byli przestraszeni, a ja śmiałam się z nich, czując wielką dumę, bo to przecież na mój znaków duch się pojawił i na mój zniknął. Potem w bardzo krótkim czasie zaczęłam odchodzić od kościoła katolickiego, przestałam się spowiadać, chodzić na msze święte. Co więcej, z wiekiem zaczęłam coraz bardziej walczyć z religią, z katolicyzmem. Niby tak sama z siebie odeszłam od kościoła, a jednak przyczyna tkwiła w tym seansie spirytystycznym. Wszyscy spirytyści są bowiem wrogami kościoła katolickiego i ja do nich dołączyłam. W moim życiu było wiele zakrętów i kryzysów. Kiedy jednak po latach chciałam się nawrócić, zaczęły się gnębienia diabelskie. Co noc miałam straszne koszmary, zaczęłam mieć jakieś ponadnormalne zdolności. Często bolała mnie głowa. Niestety, pomimo mojego nawrócenia i życia sakramentami, koszmary i bóle głowy wciąż mnie męczyły. Zdałam sobie sprawę, że konieczna będzie wizyta u egzorcysty. Już wcześniej ksiądz spowiednik o tym poinformował mnie, że wywoływany zły duch może stać za koszmarami i bólem głowy. Nie muszę mówić, że na samą myśl o egzorcyście zły robił wszystko, abym tylko do niego nie trafiła. Odkładałam to, ile mogłam. Wmawiałam najbliższym, że już jest dobrze, że nie potrzebuję księdza egzorcysty. W końcu poddałam się, bo stan mój się pogarszał. Bałam się nawet zasypiać. Przed modlitwą o uwolnienie ksiądz wypytał mnie o przyczyny i powiedział, że wywoływanie duchów jest bardzo niebezpieczne, że może na przykład powodować właśnie koszmary, bóle głowy i brzucha, że nawet jeden seans wiele lat temu odprawiony wystarczy, by do końca życia szatan dręczył człowieka, a odejścia od kościoła są w takich wypadkach czymś wprost nieuniknionym. Po długiej modlitwie poczułam się lepiej, jednak ksiądz umówił się ze mną na następną modlitwę. Często nie wystarcza jedna wizyta i kapłan musi skontrolować, jak się sprawy mają, czy jest polepszenie stanu, czy zły duch już odszedł. U mnie po kilku dniach nastąpiła duża poprawa, skończyły się bóle głowy. Koszmary stały się mniej uciążliwe, nie boję się ich już, nie mają takiej siły destrukcyjnej. Wreszcie mogę spać spokojnie i budzę się wyspana. Ojcze, jakiś komentarz?
Też biorąc pod uwagę te różne maile, które przychodzą do nas, no powiem tak, rzeczywiście na takie jedno pytanie, czy jest możliwe, żeby po latach coś, że tak powiem, dalej trwało. Konsekwencje tego czynu mogły dalej na nas oddziaływać? Tak, tak dokładnie jest. To, co mówiliśmy na początku na temat różnych form dręczenia czy zniewolenia demonicznego, tego oddziaływania demona na ciało chociażby, tak? Różne choroby, różne psychozy, różne jakieś niedomagania, tak? Czy jakaś niemoc, chociażby nawet tutaj tam było konkretne pytanie w jednym z maili na temat poczęcia dziecka, niemożność poczęcia dziecka po seansie spirytystycznym. Również coś takiego może człowiekowi, że tak powiem, dokuczać, tak? Więc to na różnych płaszczyznach te problemy zdrowotne, psychiczne, emocjonalne, duchowe będą się pojawiać i to nie jest tak jak grypa, że dzisiaj mnie zaatakuje, po tygodniu przejdzie, no jak przejdzie oczywiście, i wszystko jest w porządku. Problem właśnie polega na tym, że tak długo, jak długo nie zostanie, tak powiem, odcięty zły duch od człowieka, czyli nie zostaną też odcięte pewne konsekwencje tego grzechu, czyli oprócz spowiedzi, że ja wyznam w konfesjonale, że dopuściłem się tego czegoś, to bardzo często potrzeba właśnie też modlitwy o uwolnienie. Więc dopóki nie dojdzie do tej modlitwy uwolnienia, więc do momentu, kiedy to nie zostanie odcięte, to tak długo trwa w życiu człowieka. I może się okazać, że rzeczywiście jednorazowa jakaś tam wizyta u okultysty, czy zabawa w jakąś formę okultyzmu, może spowodować tragedię na całe życie. Bo skoro człowiek się od tego nie odciął, czyli nie pozwoli, aby kapłan odciął go od konsekwencji tego grzechu, to zło cały czas siedzi i co gorsza, to zło się ciągle coraz mocniej zakorzenia. To nie jest tak, że to w miarę lat to się uspokaja. Wręcz przeciwnie, w miarę upływu czasu to się coraz mocniej zakorzenia. To doprowadza do coraz większej takiej duchowej zgnilizny, takiego rozpadu człowieka, też psychicznego. Również może to się oddziaływać właśnie na nasze ciało. I samo to nie przejdzie. Udawanie, że czas leczy rany, nie jest akurat adekwatne do dziedziny duchowości, tak, działania złego ducha. Jeżeli wpuściliśmy go, to teraz musimy zrobić wszystko, żeby on stamtąd wyszedł, bo on sam stamtąd nie wyjdzie.
Takich świadectw jest naprawdę bardzo dużo. Nawet myślę, że jak Państwo w internecie poszukają, to znajdą bez trudu. A mimo to ludzie ciągle jakoś wchodzą w to. Czy to z tego powodu, że, nie wiem, tęsknią za swoimi bliskimi? Czy to z tego powodu, że sami chcieliby się dowiedzieć, gdzie trafi ich dusza po śmierci? Czy coś tam jest po śmierci? Może dlatego, że Kościół nie mówi na temat, tak mi się wydaje, na temat, dużo przynajmniej na temat tego, co się dzieje po śmierci. No właśnie, a co można powiedzieć o tym z nauki Kościoła? Co nas czeka po śmierci? Może właśnie gdybyśmy wiedzieli, co się może dziać z naszymi bliskimi, z nami, to byłoby nam łatwiej i może by tak ludzie nie szukali w tych stronach.
Znaczy jeszcze wrócę do jednej rzeczy, do tej kwestii, którą pani powiedziała, tej tęsknoty za tymi zmarłymi, tak? W jednym z maili też został poruszony problem właśnie tęsknoty za osobą zmarłą, ale tego pragnienia spotkania chociażby tej osoby zmarłej w trakcie snu. To, o czym mówiliśmy ileś spotkań temu na temat tych snów, tak? Sny prorocze i tak dalej, ale też sny, w których może się przejawiać działanie złego ducha lub załóżmy Pana Boga, tak? No najczęściej jednak Bóg mimo wszystko nie posługuje się tym snem. Te sny, które mamy na co dzień, najczęściej to są normalnie wytwory naszej wyobraźni, tak? Pamięci i tak dalej, uczuć. I po prostu tutaj to coś wywala w nas i mózg to tak jakoś ani inaczej przedstawia. Teraz jeżeli ja z taką siłą, pragnieniem, rzeczywiście całą swoją wolą pragnę spotkać się z kimś zmarłym i próbuję to wywołać, że tak powiem, właśnie w czasie snu, to można byłoby to nazwać pewną inną formą tak naprawdę spirytyzmu. Bo jeżeli Bóg dopuszcza nawet do czegoś takiego, że czasami może się zdarzyć, tak, że zmarły jakoś przyjdzie i właśnie da nam znać o sobie, chociażby przez ten sen, to jest to wolą Boga, a nie osoby, która tego pragnie, spotkania ze zmarłym.
A są różne techniki przecież wywoływania w snach tego, co byśmy chcieli
dokładnie
zobaczyć.
Dokładnie, więc to są już inne stany świadomości. To już dokładnie wchodzimy w pewne formy naprawdę zagrożenia duchowego, tak? Gdzie my się zaczynamy bawić w coś, co nie jest naturalne, coś, co nie jest, że tak powiem, dostępne, że tak powiem, na co dzień, tak? Wytwarzamy w swoim mózgu pewien stan tak naprawdę w jakimś sensie mediumiczny. I teraz to coś przychodzi. Jako, że wiemy o tym, że duch może udawać każdego, no to równie dobrze właśnie w tym śnie może też przyjść i demon, skoro otwieramy się na takie działanie. Więc taki sen, specjalnie i świadomie wytwarzany po to, żeby się kontaktować ze zmarłym, jest, można by to nazwać realnie inną formą spirytyzmu. My możemy tęsknić, mamy do tego prawo, mamy obowiązek pamiętać o tej sobie, kochać taką osobę, tak? Ale nie możemy robić wszystkiego na siłę, aby ta osoba się z nami skontaktowała. Bo to nie jest Boże. Bo może tak naprawdę na bazie czegoś takiego rzeczywiście wejść działanie osobowego zła. Nawet chociażby w czasie tego snu, który próbujemy sobie wytworzyć. A jeśli chodzi zaś o tamto życie po tamtej stronie, myślę, że dla takich naprawdę osób poszukujących doświadczenia, że tak powiem, co się dzieje tam, jest bardzo dużo lektur, szczególnie święci, błogosławieni, opisują pewne doświadczenia nieba, doświadczenia czyste, doświadczenia piekła. Maria Simma, Moje przeżycie z duszami czystowymi. Niesamowita lektura, która opisuje czyściec bardzo mocno. Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerlich opisuje bardzo mocno, pięknie też czyściec, tak, z szczegółami, tymi wszystkimi rzeczami. Czyli miejsce, gdzie tak naprawdę jeżeli umieramy w łasce uświęcającej, pojednani z Bogiem, ale na ziemi nie odpokutowaliśmy za wszystkie nasze grzechy, w większości tam trafiamy, tak, po śmierci. I mamy tą możliwość, żeby powiedzieć, dowiedzenia się czegoś na ten temat. Czyli są lektury, są miejsca, gdzie możemy poszukać i się dowiedzieć, tak?
A piekło istnieje? Bo podobno piekło... niektórzy, nawet księża, uważają, że miłosierdzie Pana Boga jest tak duże, że w piekle nikogo nie ma.
No ja akurat bym się tutaj skłonił jednak do słów bardziej Jezusa niż tej współczesnej teologii, która próbuje na siłę, że tak powiem, wymusić na Panu Bogu pewne rzeczy, tak, że piekło jest puste. Czy nawet niektórzy dochodzą do pewnej herezji, która się nazywa apokatastaza, czyli właśnie zbawienie powszechne, nawet zbawienie szatana. Tak nie jest. Pismo Święte mówi wyraźnie i to weźmy pod uwagę bardziej słowa Jezusa Chrystusa, bo to jest to, na czym jest oparta nasza wiara. I z tego musimy czerpać, a nie wymyślać sobie sami, co nam się żywnie podoba. Jezus mówi wyraźnie o piekle, wyraźnie mówi o potępieniu, wyraźnie mówi o osobach, które tam idą. Idźcie precz ode mnie, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, nie daliście mi jeść i tak dalej. Jezus konkretnie mówi, dalej w innym fragmencie mówi o tych, którzy idą szeroką drogą. Czyli kiedy my pozwalamy, aby świat, pokusy, to wszystko na mnie zawładnęło, to idziemy dokładnie tą szeroką drogą. Jezus mówi wyraźnie i wielu jest tych, którzy tą idą. I to są straszne słowa, bo potem mówi, że mało jest tych, którzy idą tak naprawdę wąską drogą, która jest trudna, ale która prowadzi do zbawienia. Więc potem nie powinny dziwić takie na przykład wizje chociażby świętej Faustyny, tak? Sekretarka Miłosierdzia Bożego, jak ją nazywamy, siostra, która mówi o miłosierdziu Bożym przez cały swój dzienniczek, niemniej jednak w jednym fragmencie mówi wyraźnie, byłam dzisiaj w piekle, widziałam te osoby, widziałam osoby potępione, widziałam
piekło. Tak naprawdę ona byłaby ewentualnie najbardziej uprawniona, żeby powiedzieć, że piekła nie ma, bo...
Tak, a jednak mówi o tym wyraźnie. Dzieci, te objawienia fatimskie, dzieci z Fatimy mają wizję piekła, opisują to piekło. Święci, którzy przeżywali pewne stany mistyczne, Bóg, oczywiście chroniąc ich, pokazywał im to, co się dzieje po tamtej stronie, też właśnie wizję piekła, ludzi potępionych, tak? No chociażby na tym filmie, który poleciłem ostatnio na internecie, który można właśnie znaleźć, do piekła i z powrotem. Fakt, że no, teologicznie no, nie jest to jakiś tam dowód, ale dla tych, którzy wierzą tak, jak jest napisane w Piśmie Świętym, te słowa czy ten film powinien być jakimś dowodem, potwierdzeniem tego realnie, o czym mówi Pismo Święte, tak? Piekło istnieje. I oczywiście niebo, które jest miejscem, powiem tak w największym skrócie, totalnego spełnienia tego, czego najbardziej byśmy pragnęli. Nie chodzi o nasze egoistyczne zachcianki. To nie jest niebo, gdzie będziemy się dobrze bawić, będzie jedna wielka imprezka i w ogóle nie wiadomo co.
Bo my 74
bardzo...
dziewice.
Tak, nie, nic z tych rzeczy, bo my tak właśnie bardzo, bardzo często to interpretujemy właśnie tak po naszym poludzku, tak? Bo tutaj żyjemy i chcielibyśmy, że tak powiem, przerzucić te nasze potrzeby jakoś tak na wizję nieba. Nie. My w niebie nie będziemy w żaden sposób, że tak powiem, zaspokajać jakichś egoistycznych zachcianek, tak? Niebo można nazwać miejscem miłości, miejscem pokoju, miejscem szczęścia i z tych rzeczy będzie wynikać całe dobro, które tam się będzie działo, tak? Które też będzie dotykało każdego z nas w sposób najbardziej pełny. Czyli nic więcej mi już do szczęścia nie będzie potrzeba. Ale nie nazwałbym tego tutaj właśnie takich naszych, że to będą te nasze takie zachcianki typowo ludzkie, będę jadł do bólu, aż będę miał problemy na drugi dzień z żołądkiem i tak dalej. Nie, takich rzeczy tam nie będzie, prawda? Mimo, że Jezus też mówi o tym, że będzie uczta, ale nie podchodziłbym do tego właśnie w ten sposób, taki sposób materialny, tylko to będą pewne doświadczenia niesamowite. To może mieć coś wspólnego, jeżeli nawet tak powiem, trochę z ciałem, jednak będzie to ciało uwielbione, tak? Bo ciało będzie zmartwychwstałe, więc tego też nie możemy zanegować, ale nie jest to miejsce, w którym będziemy właśnie egoistycznie zaspokajać te nasze potrzeby. Zaś jeżeli chodzi właśnie o czyście czy o piekło, to jak czytamy tych mistyków, opisują te miejsca bardzo dokładnie, bardzo wyraźnie, więc nie jest tak, że my nic nie wiemy na ten temat, tak? No po prostu musimy bardziej poczytać. Dlaczego o tym się czasami nie mówi w Kościele? Jednak podstawowym zadaniem jest głoszenie Ewangelii i tutaj czasami rzeczywiście powinno się o tym mówić, tak? Powinno się o tym mówić, o tym, że jest czyściec, że jest piekło, szczególnie wtedy, kiedy Ewangelia o tym mówi, że jest diabeł. Ale to, co zazwyczaj mówimy jako kapłani, no to w pierwszym rzędzie mówimy o miłości Boga, tak? O miłości Boga, chociaż o tamtych rzeczach też nie powinno się zapominać. Może właśnie dlatego też wiernym się wydaje, że tego nie ma, albo po prostu nic nie wiedzą na ten temat, bo tak mało się o tym mówi.
A każdy z nas jest powołany do nieba, czy to tylko wybrani, ci, którzy są świętymi, oni mają jakieś szczególne powołanie, a my no nie mamy co tak naprawdę nawet próbować, bo to nie dla nas.
Znaczy każdy z nas jest zbawiony. Jezus umarł za wszystkich, a więc zbawienie jest udziałem każdego człowieka. Teraz jest inne pytanie, czy ja z tego zbawienia chcę skorzystać? I tutaj zaczyna być problem, tak? Bo jeżeli całe moje życie jest zanegowaniem wiary w Jezusa, odrzucaniem Jezusa, no to też automatycznie odrzucam zbawienie, spotkanie z tym Bogiem, który jest i daje mi to zbawienie, tak? Czyli do nieba trafiają święci, bo to trzeba też od razu tak powiedzieć, tak? Czyli ja i Pan i każdy ze słuchaczy musi być święty, żeby tam trafić. Jeżeli nie udało nam się tego zrobić na ziemi, to poprzez ogromne cierpienie, którym jest cierpieniem czyśćcu, zostaniemy oczyszczeni. I to cierpienie jest rzeczywiście bardzo trudne i niesamowicie ciężkie, dlatego też polecam i proszę też o tę modlitwę za duszę w czystu cierpiący. Ale potem, poprzez to oczyszczenie, stajemy się święci, jesteśmy godni bycia w niebie. Więc każdy z nas jest do tego powołany, by tam być. Ale biorąc pod uwagę to, co jest napisane w Słowie Bożym, gdzie Jezus mówi wyraźnie o tych zbawionych, potępionych, nie każdy z tego skorzysta.
Jeśli chodzi o duszę czyśćcową i właśnie taki kontakt ze zmarłymi, to słyszałam taką opinię, że na przykład można prosić dusze czyśćcowe o to, żeby nas rano obudziły w zamian za modlitwę za nie. Czyli ja się pomodlę wieczorem za duszę czyśćcową, poproszę, żeby rano mnie obudziła o 6:00 w razie, gdybym zaspała albo gdyby budzik nawalił.
Tak, spotkałem się już z czymś takim. Tak samo spotkałem się dokładnie z czymś takim, że się prosi swojego anioła stróża, żeby chociażby obudził o tej 6:00. Nie doszukiwałbym się tutaj jakichś złych rzeczy. Rzeczywiście na pewno modlitwa za duszę czyśćcową cierpiące im pomoże. A one, jako że nie potrafią sobie już po tamtej stronie same sobie pomóc, mogą jedynie wypraszać jakieś potrzebne łaski dla nas tutaj, żyjących na ziemi, czy w jakiś sposób właśnie wspomóc. Więc jeżeli, bo to jest takie dokładnie, to obcowanie świętych, tak? To bycie dokładnie, ten Kościół się składa z Kościoła triumfującego, czyli nieba, Kościoła cierpiącego, czyli czyścic, Kościół wojujący, czyli my, ci, którzy jeszcze żyją i walczą duchowo. Ale to jest jedność, tak? Więc w tej jedności możemy, że tak powiem, jest pewna wymiana darów, wymiana łaski, samopomoc, że tak powiem, tak? Oni pomagają nam, a my możemy właśnie prosić ich o pomoc, zaś duszą czyśćcu cierpiącym możemy pomóc poprzez modlitwę.
No ale czym to się różni od spirytyzmu? Świętych obcowaniem. My mówimy, że w to wierzymy przecież.
Nie przyzywamy, że tak powiem, nie przyzywamy tych osób, nie chcemy, by przychodziły, nie chcemy, by się nam pokazywały, nie zadajemy im pytań. To jest zupełnie, że tak powiem, na zupełnie jakiejś innej zupełnie płaszczyźnie, tak? No przecież równie dobrze można by powiedzieć, kiedy ja modlę się i proszę jakiegoś świętego łaskę, to co to ja go przezywam, to zaczynam robić jakąś formę spirytyzmu? Nie. Proszę go na przykład pomóc się święty Antoni do Boga, żebym został uzdrowiony czy tam uzdrowiona. I czasami ta łaska przychodzi, no to co to, mamy spirytyzm? Nie, no. Otrzymujemy konkretną łaskę u Boga. Teraz jeżeli ja proszę na przykład taką duszę, ja się pomodlę, proszę za zmarłą ciocię, wujka czy kogoś i obudź mnie kiedyś tam, to najprawdopodobniej nawet nie tyle, że ten ktoś mnie budzi, tak? Tylko łaską, poprzez łaskę daną mi od Boga, Bóg mnie obudzi dlatego, że ja pomodliłem się dokładnie za tego mojego zmarłego.
Czyli to budzenie to niekoniecznie jest tak, że szarpie mnie dusza czyśćcowa, tylko po prostu Pan Bóg dał mi łaskę, którą
tak,
ta dusza czyśćcowa...
Tak, ale najprawdopodobniej jeszcze, żeby było ciekawie, to może być to mój anioł stróż, tak? Który zawsze jest przy mnie i który przez to, że uczyniłem coś dobrego dla duszy czyśćcu cierpiącej, ona poprosiła Boga o tą łaskę tego obudzenia. Mój anioł stróż mną wstrząsnął, że tak powiem, z samego rana.
Tak słuchając tego wszystkiego, mam wrażenie, że nasza chrześcijańska wiara i nasze życie chrześcijańskie naprawdę jest bardzo ciekawe.
Ono jest ciekawe, tylko wtedy dopiero, kiedy rzeczywiście w nie wchodzimy, tak? Wchodzimy głębiej, kiedy próbujemy je mocniej poznawać. I raptem się okazuje, że wcale nie religie jakiegoś dalekiego wschodu, które są jakieś takie bardzo, bardzo dziwne, bardzo inne, bardzo tajemnicze, są właśnie ciekawe, tylko naprawdę nasze chrześcijaństwo, ono jest bardzo bogate, tak? Tylko czasami jest to problem tego, że myśmy je spłucili. Nie próbujemy wejść głębiej w nie.
A jak pogodzić się z tym wszystkim ideę reinkarnacji?
nie da się pogodzić idei reinkarnacji. Szczególnie tutaj wezmę taki jeden fragment listu do Hebrajczyków. Dany jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. I to jest konkret. Człowiek żyje raz, a potem doświadcza sądu. Więc nie ma czegoś takiego jak reinkarnacja. Więc zobaczmy, co się dzieje. Człowiek umiera i następuje tak zwany sąd szczegółowy. W danym momencie człowiek doświadcza tego, co się z nim będzie dalej działo. Będę zbawiony, więc na przykład, jeżeli jestem święty, no to trafiam od razu do nieba. Będę zbawiony, ale mam jeszcze jakiś, że tak powiem, brud na swojej duszy, więc będę zbawiony, ale trafiam do czyśćca i tam będę cierpiał. Lub całe moje życie było negacją Boga i również wieczność będzie Jego negacją, a więc ktoś może też trafić jej do piekła. To jest ten sąd szczegółowy w tym momencie, kiedy człowiek umiera. Czyli jest pewne stanięcie przed Bogiem i zobaczenie w prawdzie całego swojego życia i otrzymanie kary lub nagrody za to życie. Czym innym jest sąd ostateczny, kiedy wszyscy razem, że tak powiem, zostaną zgromadzeni już na tym sądzie takim ogólnym, tak? Gdzie tak już po sądzie szczegółowym każdy wie, gdzie będzie, tak? Czy będzie zbawiony, czy nie. No i wtedy, że tak powiem, to już będzie ten ostatni moment, że tak powiem, tego świata, który znamy. Taki.
Ale po co ten drugi sąd, skoro już w pierwszym wszystko się wyjaśni?
Dla nas, poszczególnych osób, wtedy objawi się cała prawda, cała chwała Boża, cała sprawiedliwość Boża względem wszystkich, względem całego stworzenia, względem całego świata. Wtedy będziemy mogli zobaczyć, że tak powiem, prawdę o wiele bardziej szerszym takim horyzoncie, tak? Bo to się będzie odnosiło, sąd szczegółowy odnosi się do nas, zaś sąd ostateczny odnosi się do całego stworzenia, kiedy Chrystus zasiądzie i pokaże, że rzeczywiście pokonuje śmierć, piekło i szatana, nie? Więc tak to mniej więcej będzie wyglądać. I teraz, co się odnosi do idei reinkarnacji? No więc skoro jest sąd i człowiek od razu otrzymuje karę lub nagrodę, nie ma możliwości ponownego wcielenia. Dalej chrześcijanie nie mogą wierzyć w reinkarnację, chociażby z tego faktu, że reinkarnacja narzuca samozbawienie, czyli człowiek sam się zbawia. Człowiek do zbawienia nie potrzebuje Chrystusa. Jeżeli ja przyjmuję reinkarnację, muszę odrzucić całe Słowo Boże. Dlatego tak bardzo często rzeczywiście dochodzi do tego, że ci, którzy wchodzą jakoś tam w hinduizm, buddyzm, w jakieś te wschodnie, różne takie filozofie, myślenie, no muszą odrzucić chrześcijaństwo, bo ono nie jest w stanie się pogodzić z chrześcijaństwem ze względu na to, że tym, który zbawia tutaj jest Jezus, a tam się zbawia człowiek sam poprzez kolejne ponowne wcielenia. Co ciekawe, jeszcze tak dla ludzi z zachodu, którzy naprawdę no, świetnie się oszukują, tworzą taką swoją własną wizję reinkarnacji. Ona jest zawsze piękna. To znaczy, ja się zawsze będę wcielał w coś, co będzie jeszcze piękniejsze, jeszcze lepsze. Czyli dzisiaj na przykład jestem, nie wiem, biednym człowiekiem, ale jak umrę i stanę, to na pewno już będę bogatszy. Może będę już wójtem albo prezydentem miasta, ale za trzecim czy czwartym wcieleniu to już na pewno gdzieś tam będę naprawdę wysoko, tak? Już...
No to w pewnym sensie jest podobne do chrześcijaństwa, bo my będąc tutaj na ziemi, często na przykład właśnie biedni, cierpiący, możemy sobie powiedzieć i dodać siły właśnie tym, że pomyślę, że no po śmierci będzie mi lepiej.
Tak, to jest podobne najwyżej tylko w tym sensie, że ja wierzę w to, że będzie lepiej. Ale jest totalnym zaprzeczeniem istoty, pewnej istoty. Zbawiony jestem, bo umarł za mnie Jezus. I mam tylko jedną szansę. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby dzisiaj sobie będę hulaszczo żył, bo za drugim czy tam za piątym razem, no wtedy się wezmę dopiero do roboty. Nie, nie mam drugiej szansy. Więc to jest bardzo takie, to jest wybitnie diabelskie. Bo diabeł tutaj człowiekowi wmawia, słuchaj, no nie musisz się dzisiaj spinać. Za 10, czy tam za 10 razem, jak się wcielisz, to wtedy dopiero będziesz mógł sobie coś tam porobić, tak? Trochę się pomodlić, trochę dać siebie. To jest jedna rzecz. Więc taka osoba, która rzeczywiście nic siebie nie daje, no ma naprawdę ogromne szanse się potępić. Kolejna rzecz, odrzucamy Jezusa, no bo to nie Jezus nas zbawia, to my się zbawiamy. To my się zbawiamy i to my nie potrzebujemy Jezusa do tego, żeby Jezus umarł za mnie, żebym poszedł do nieba. po co on mi jest potrzebny, nie? Ja muszę stać się lepszym, żeby się rozwijając w kolejnych wcielaniach, stać się rzeczywiście, właśnie stać się Bogiem. Więc na tym polega idea reinkarnacji, że to chodzi o to, żeby stać się Bogiem. Człowiek staje się Bogiem.
Czyli to, do czego kusi nas szatan?
Tak, to, co jest to pierwotne kuszenie. Jeżeli zjecie ten owoc, zobaczycie, że będziecie mieć tą wiedzę jak Bóg, będziecie jak bogowie. Więc to jest bardzo diabelskie. No i mówię, żeby było jeszcze ciekawiej, my jeszcze w Europie, czy tak na Zachodzie, bardzo mocno siebie oszukujemy, myśląc o reinkarnacji, no właśnie zawsze widzimy ją pozytywnie, tak, że będę w kolejnym wcieleniu miał coś lepszego. A jeżeli weźmiemy tą prawdziwą reinkarnację, o której mówią chociażby Hindusi, to jeżeli ja za życia żyłem podle, to po śmierci na przykład będę świnią. Tak? Albo innym jakimś zwierzęciem, które będzie symbolizowało te grzechy, które wykonywałem za życia. A nie, że stanę się kimś lepszym. Nie stanę się nikim lepszym. Tak więc nie dosyć, że próbujemy do chrześcijaństwa dorzucić reinkarnację, która jest totalnie sprzeczna, to jeszcze tą reinkarnację w ogóle wydziwiamy w taki sposób, żeby to nam było zawsze jak najprzyjemniej, jak najlepiej. Tak? To jest właśnie to, że w tej naszej mentalności szukamy najłatwiejszych rozwiązań. Oszukujemy się, okłamujemy się do tego stopnia, że odrzucając prawdę, próbujemy właśnie sami się zbawić, próbujemy znaleźć środki do zbawienia, które nam tego zbawienia nie dadzą. I to może być dla nas naprawdę bardzo niebezpieczne, bo mamy tylko jedno życie. Dane jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd.
Powinniśmy bać się tego sądu?
Jeżeli jestem wierzący, jeżeli jestem chrześcijaninem, człowiekiem ochrzczonym, człowiekiem, który żyje w łasce, który żyje bardzo blisko Boga, i który za życia robi wszystko, żeby temu Bogu się podobać, mimo że upadam. Bóg jest miłosierny. Bóg zrobi wszystko, żeby nie stracić swojego dziecka. Bo każdy z nas jest jego dzieckiem. Więc jest to naprawdę kochający Bóg. Ale jeżeli ja za życia naprawdę nie robiłem sobie zbyt wiele z tego życia duchowego. Żyłem po prostu, bo żyłem z chwili na chwilę, nie myśląc o Bogu, odrzucając Jego łaski, odrzucając Jego natchnienie. To, co pani powiedziała, chrześcijaństwo jest bardzo ciekawe, bardzo, bardzo bogate, więc nie korzystając z tego ogromnego bogactwa, to kiedy stanę po tamtej stronie, no myślę, że lęk na pewno człowieka ogarnie. Mając świadomość tego, co się ma na sobie, prawda, na swojej duszy, wtedy będę widział to w całej prawdzie i to nie tak po ludzku, jak my sobie patrzymy na niektóre grzechy, a to nie jest grzech. Przed Bogiem te rzeczy mają ogromne znaczenie. I wtedy dopiero zobaczę prawdziwą brzydotę każdego grzechu. Podobno nawet czytając różne książki, nawet demon jest przerażony, kiedy widzi grzech. A sam jest ohydny sam sobie. Nie? Diabeł jako taki. Nawet oni widzą ohydę tego, czym jest grzech. A my za najczęściej się tym zupełnie nie przejmujemy. Więc teraz z tej perspektywy, jeżeli żyję dobrze, jestem w łasce, walczę o Boga, upadam, ale wstaję, idę do spowiedzi, przyjmuję sakramenty, próbuję i proszę Boga, nie powinienem się bać. Jeżeli odrzucam zaś te rzeczy, to powinienem się bać.
Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące tego tematu, to zachęcamy do kontaktu. remigiusz@radioniepokalanow.pl, a my już na dziś kończymy.
Panie, który jesteś w niebie, bądź uwielbiony za Twoich świętych. Uwielbiam Ciebie, Jezu, Panie, też i w naszych zmarłych, którzy choć cierpią czystu, mają nadzieję i wierzą i wiedzą o tym, że będą zbawieni i kiedyś będą z Tobą w niebie. Bądź uwielbiony, Panie, w Kościele triumfującym, w Kościele cierpiącym. Wspomagaj nas, Kościół walczący. Niech Twoi święci nas wspierają w tej drodze. Niech Twoi święci nam pomagają, modlą się, wstawiają za nami u Ciebie. O potrzebne dla nas łaski. Pomóż nam, Panie, kroczyć drogami zbawienia, abyśmy kiedyś wszyscy razem, tutaj żywi, już ci, którzy umarli z naszych rodzin, nasi przyjaciele, mogli spotkać się z Tobą w niebie, cieszyć się Twoim królestwem na wieki wieków.
Amen.